Witam Państwa, kłania się Wysław Filip. Proszę Państwa, mam tutaj przed sobą, znowu jestem w Salonie 24, mam przed sobą artykuł, generalnie artykuł, którego tytuł zupełnie nie pasuje do środka, bo niejaki pan Marek Budzisz, dziennikarz zresztą, historyk, a pisze artykuł pod tytułem Oś Moskwa, Pekin, Delhi, wielkie rosyjskie marzenie. Po czym w środku, w tym artykule rozprawia się z tym chińskim, z tym rosyjskim marzeniem, a rozbija je w pył. No więc zupełnie nie rozumiem po jaką cholerę takie tytuły, mylące zresztą, bo jak powiedziałem, rozbija go. Ciekawy, artykuł ciekawy, środek jest ciekawy, najgorszy jest tytuł zdecydowanie. Artykuł jest interesujący, więc polecam Państwu. Natomiast nie ze wszystkim oczywiście się zgadza, no ale co do licha ciężkie. No, to tak to już jest, że nie ze wszystkim trzeba się godzić. Natomiast ten facet zdaje się specjalizuje się w Rosji, więc to jakby do pewnego stopnia tłumaczy, dlaczego się nie mogę z tym wszystkim zgodzić. Proszę Państwa, otóż ja pozwolę sobie po pierwsze przeczytać, zacytować Państwu część, końcową część tego artykułu, dotyczącą Chin oczywiście, natomiast później będę chciał dyskutować z pisem pewnego jego mościa pod tymże. Otóż tak. Dobrze, przeczytam cały tekst, znaczy cały ten długi akapit, żeby nie wyrwać z kontekstu. W przeddzień konferencji rosyjsko-chińskiej w Moskwie Klub Wałdajski opublikował tej konferencji, która się właśnie odbyła 4-5. O Klub Wałdajski opublikował swój kolejny biuletyn poświęcony osi Moskwa-Pekin. Ciekawy to materiał, choć pisany przez Australijczyka Glena Dissena oddaje rosyjski punkt widzenia. Otóż zdaniem autora regionalne bloki integracji i współpracy wykazują zdolność przetrwania tylko wówczas, gdy ich uczestnicy godzą się na powstanie, jak on określa, równowagi wzajemnych zależności. To w jego opinii jedna z przyczyn powodzenia integracji europejskiej, ale też jeden z powodów dzisiejszego upadku Unii. Upadku w obliczu uzyskania dominującej pozycji przez jeden z krajów, w tym przypadku Niemcy. Otóż tego rodzaju sytuacja generuje pokusy instrumentalizowania sojuszy i zagarnięcia wszystkich pożytków z niego płynących przez stronę silniejszą. To rodzi z kolei tendencje odśrodkowe, resentymenty słabszych i w rezultacie osłabienie, jak w przypadku Unii lub całkowitego rozpadu więzi, jak w przypadku tejże współpracy Unii z Rosją. To jest bowiem najkrótsza droga, najkrótsza diagnoza przyczyn kryzysu na linii Bruksela-Moskwa. Miast partnerskiej próby relacji, próba zdominowania ich przez świat zachodu, narzucenie przewag gospodarczych modelu kulturowego. Z tym elity rosyjskie nie chcą się zgodzić, co w rezultacie dało przeorientowanie rosyjskiej polityki zagranicznej po 2008 roku z kierunku zachodniego na azjatycki. Nie wdając się w ocenę trafności tej diagnozy, warto zapytać, jak zastosowanie tego modelu ma się do relacji Moskwy z Pekinem. Otóż oczywista różnica potencjału obydwu krajów gospodarczego, ludnościowego, finansowego nie powinna być, w opinii Dyssena, wykorzystywana przez Pekin do zdominowania relacji. Zdaniem lepszym, znacznie lepszym rozwiązaniem, lepszym oczywiście dla Rosji, byłaby świadoma rezygnacja Chińczyków z takiej możliwości i pewne uprzywilejowanie Rosjan. Co by to dało w efekcie? Silny sojusz chińskiej ekspansywności gospodarczej i finansowej oraz rosyjskiej przewagi militarnej w połączeniu z rosyjską sprawnością i doświadczeniem w dyplomacji. Taki tandem mógłby przyciągnąć inne regionalne potęgi. Jednym słowem, pasywne Chiny i aktywna Rosja idące razem. Złośliwi mogliby powiedzieć, ogon kręci psem, ale to rosyjski scenariusz marzeń i cel pracy w XXI wieku. Problem polega na tym, problem polega wszakże na tym, cały czas cytuję, że Chińczycy nieco inaczej, delikatnie to ujmując, wyobrażają sobie wzajemne relacje. I tu wracamy do moskiewskiej konferencji, o której wspomniałem na wstępie. Wezwania jednego z liderów klubu Siergieja Karagonowa, który wystąpieniem w tym duchu rozpoczął konferencję, Chińczycy określeni bez specjalnych ceregieli mianem przestarzałej geopolityki. Zwrócili też Rosjanom uwagę, że dziś świat zajmuje się zupełnie innymi sprawami, takimi jak choćby budowa wspólnej, wielostronnej platformy wolnego handlu, a nie aranżowaniem sojuszy gospodarczo-militarnych zwróconych przeciwko trzecim krajom. Jeden z chińskich uczestników konferencji zwrócił też uwagę, że z historycznego punktu widzenia Rosja i Chiny już 3 razy budowały sojusze wojskowe i 3 razy się rozwodziły. Trzeba mieć sumienie, dokończył. Biorąc pod uwagę matrymonialny punkt widzenia, to na marginesie warto zauważyć, że jeden z ostatnich rosyjskich sondaży opinii publicznej dał ciekawe rezultaty. Otóż Rosjanki za najlepszych kandydatów na mężów uważają właśnie Chińczyków. Nie najlepiej wróży to dla rosyjskiego elementu etnicznego na Dalekim Wschodzie. Proszę Państwa, dokończę. Konferencja Klubu Altajskiego najwyraźniej nie zakończyła się oczekiwanym sukcesem i w rosyjskich mediach niewiele można było przeczytać na ten temat, ale wyraźnie widać, że Pekin, który odwrotnie niż Rosja jest wielkim wygranym procesu globalizacji, wcale nie ma ochoty na budowanie jakichkolwiek antyamerykańskich sojuszy czy azjatyckich osi. Przemawiają też za tym twarde fakty. O ile na utworzeniu instytucji mających być konkurencyjnymi wobec tych, które zdaniem Rosji są kontrolowane przez Zachód, taki jak na przykład Azjatycki Bank Rozwoju, a Chiny przeznaczyć mają około 2 miliardy dolarów w ciągu 7 lat. Ale o tyle na chińskie projekty, na przykład Fundusz Jedwabnego Szlaku, Pekin wykłada dziesiątki miliardów dolarów. Na Fundusz 40, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, to jest źle napisane, 50 miliardów. Wygląda na to, że chińskie marzenie o budowie azjatyckiego bloku mogą pozostać tylko marzeniami, ale ekspansja trwa, tyle że chińska. Proszę Państwa, to jest jedna część tego artykułu. To jest część tego artykułu. Pod spodem ktoś, kto występuje pod pseudonimem Doku, napisał: to tak naiwne, że aż śmieszne. Takie bzdury może pisać tylko ktoś, kto nie słyszał o państwie środka. Rosjanie przekonali się już w latach 60., jaką rolę mogą pełnić w sojuszu z Chinami. Przyjaźń z Chinami jest możliwa tylko pod warunkiem uznania całkowitej dominacji Chin. A pamiętajmy o tym, że w latach 60. Chiny były słabe, a Rosja uchodziła za silną. Mimo to Chińczycy boleśnie pokazali Ruskim, gdzie jest miejsce barbarzyńców. Teraz państwo środka jest dużo silniejsze i wszyscy sąsiedzi muszą uznać jego przywództwo. Drugą cechą państwa środka jest akceptacja bez kompleksów cywilizacyjnych zdobyczy innych krajów, ich religii, kulturowych wynalazków, o ile są użyteczne. Chińczycy nauczyli się kapitalizmu, niedługo państwo środka ogłosił wszystkim, że to Chiny są centrum kapitalizmu, wzorem kapitalizmu i strażnikiem wolnego rynku, wolnego handlu i wolnego przemysłu, czyli tego wszystkiego, co zapewniać będzie Chińczykom dominację w Azji. Kto poznał mentalność Chińczyków, dlatego oś Moskwa, Pekin, Delhi jest jednym z najśmieszniejszych pomysłów politycznych. Mnie się kojarzy z kolonialnym Imperium Polska-Madagaskar. Proszę Państwa, tak. No więc, oczywiście to jest to, co Państwu zacytowałem, zarówno część artykułu, jak i wystąpienie tego pana Doku, jest kopalnią wręcz, kopalnią nie tylko wiedzy o Chinach, wiedzy powszechnej jakby o Chinach, ale też niekoniecznie, bo niektóre rzeczy z tego artykułu były dla mnie nowością. Natomiast świadczy o tym, że tak. Znaczy, ja powiem tak, że naprzód ustosunkowując się do tego biuletynu Klubu Altajskiego, który został wypaszczacony przez tego Australijczyka. Proszę Państwa, to, że to, że, znaczy i to, co później w dyskusji między Rosjanami i Chińczykami powiedzieli Chińczycy. Otóż ja uważam, że jedna i druga strona ma rację. To znaczy, ja uważam, że tezy zawarte w wystąpieniu pana tego Australijczyka mają sens, bo są realizowane. One są realizowane. I ja to widzę. I ja to państwu mówię od 25 marca 2013 roku. Ja to widzę. Mają również oczywiście rację Chińczycy, którzy w czasie tej konferencji mówili o tym, że to jest przestarzała polityka, że osie to jest przestarzała polityka, że o czymś zupełnie innym się teraz mówi, że co innego się robi, że Chińczycy powiedzieli, że już 3 razy budowano sojusze wojskowe z Rosją i 3 razy zawodziły, 3 razy się te państwa rozwodziły, trzeba mieć sumienie. To było ostatnie, było świetne. Trzeba mieć sumienie. Proszę Państwa, więc tak. To jest strach, że oczywiście budowa, to jest tak, w moim ujęciu, budowa osi, czy to Pekin-Moskwa, czy Moskwa-Pekin, czy Moskwa, czy w trójkącie z New Delhi, to nie ma żadnego sensu. Kompletnie, absolutnie, kompletnie żadnego. Natomiast powiedziałem Państwu przed chwilą, że ja zgadzam się z częścią, z tym, co powiedział ten Australijczyk, a mianowicie z tym, iż Chińczycy, to Chińczycy w końcu, proszę nie zapomnieć, nie Rosjanie, tylko Chińczycy, odrzeczonego 25 marca 2013 roku ustami i nogami pana prezydenta Xi zabiegali i w dalszym ciągu trwają przy tej bardzo ścisłej współpracy gospodarczej, nie żadnej osi, tylko współpracy gospodarczej z Rosjana. I tutaj do tej współpracy gospodarczej ta teza Australijczyka świetnie pasuje, bo tak się dzieje. Chińczycy potrafili się posunąć na tej ławce. Oczywiście to jest gigant gospodarczy, natomiast Rosja jest pariasem gospodarczym przy nich. Ale Chińczycy nie traktują Rosję jako pariasa gospodarczego, zauważcie. Znaczy ja w każdym razie to na to zwracam uwagę od zawsze. Nie traktują, a więc Chińczycy potrafili się posunąć na tej ławce. Powiedzieć, okej, Iwan, siadaj i rozmawiamy. Jak równy z równym. I tutaj to, że Chińczycy potrafili przez 10 lat prowadzić negocjacje cenowe na temat gazu, to jest jasne. Oni są nieustępni, oni są świetnymi handlowcami, ale to nie zmienia postaci rzeczy. Negocjacje cenowe są negocjacjami cenowymi, a ustępstwa polityczne są niesłychanie ważne, powiedziałbym nawet czasami znacznie ważniejsze. Proszę zwrócić uwagę na pewien fakt. Otóż to na to, co mówią pan prezydent Xi i pan prezydent Putin. Oni mówią o strategicznym partnerstwie, o wielostronnym strategicznym partnerstwie. I dla mnie fakt, że współpraca gospodarcza wymierna w postaci dolarów, czy rubli, czy juanów wzajemna siada, nie ma żadnego znaczenia, proszę Państwa. Proszę nie zapomnieć o tym, że w ostatnim czasie mieliśmy 2 bardzo ważne tąpnięcia. Jedno tąpnięcie na rublu, ogromne tąpnięcie na rublu, a drugie ogromne tąpnięcie na na juanie. Obydwa państwa zaliczyły to tąpnięcie dzięki temu samemu ośrodkowi. Oczywiście mówimy o rządzie Stanów Zjednoczonych. A więc, oczywiście narzędziami tego, tym razem były rynki, tak zwane rynki finansowe. A więc, co ja chcę przez to wszystko powiedzieć? Że strategiczne partnerstwo funkcjonuje mimo tych dwóch ostrych wahnięć walut obydwu krajów. I ono będzie funkcjonowało, ponieważ obydwaj przywódcy tych krajów zdecydowali się, że tak ma być. Rozumiecie Państwo? Tak ma być. I ja jestem absolutnie pewien, że jeśli nic się w Rosji nie stanie, że jeśli Rosja nie zmieni nagle kierunku swojego geopolitycznego myślenia na bardziej proamerykański, ale tutaj trudno mi sobie to wyobrazić, ale zakładam, jeśli nic się nie stanie, to te pogłębiająca się współpraca gospodarcza, która na razie nie przynosi widocznych efektów finansowych, będzie trwała, będzie się rozwijała i w pewnym momencie może zakwitnąć. Może. To tyle, jeśli chodzi o, tak bardzo szybko, komentarz do tego artykułu. Natomiast komentarz do tego pana, który się nazywa Doku. Ja powiem tak, że on, ja podejrzewam, że on z Chińczyków, on zresztą mówi tutaj o barbarzyńcach i słusznie, bo Chińczycy, no a to tylko w stosunku do powiedzmy sobie swoich, do ludzi, których znają, zachowują się w ten sposób. I to nie wszyscy oczywiście Chińczycy, to jest jasne. Więc ja podejrzewam, że on zna ludzi klasy średniej, ludzi, którzy no, dysponują pewną wiedzą, pewnym obyciem i ten pan patrzy się, ten Doku, patrzy się na to, jak Chińczycy reagują, między innymi na Rosjan, ale generalnie na świat zewnętrzny, właśnie z tej takiej pozycji właśnie człowieka, który zna, był, ale nie z pozycji politycznej. Być może bardzo dobrze, nie? Być może. Bardzo dobrze, bo ja patrzę się na to z innego punktu widzenia. Natomiast ten pan pokazuje to jakby trochę od dołu. Przynajmniej ten pierwszy punkt. Drugi punkt jest akceptacja i tutaj się zgadzam. Zdecydowanie się zgadzam. Również się zgadzam z nim. Również. Nie, bo w tej pierwszej części on pisze, że przyjaźń z Chinami jest możliwa tylko pod warunkiem uznania całkowitej dominacji. Nie, no, tutaj wszedł jakby w nie swoje buty i nie powinien tego robić. Myślę, że nie to tak oczywiście tak nie jest. Przed chwilą o tym mówię. Druga to jest, tutaj się zgadzam z kolei z nim, gdy pisze, że akceptacja, że drugą cechą państwa środka jest akceptacja bez kompleksów cywilizacyjnych zdobyczy innych krajów, o ile są one użyteczne. Tak, dokładnie właśnie tak jest. Dokładnie tak właśnie jest i tutaj to cała reszta, że tam Chińczycy nauczyli się kapitalizmu, to jest bez znaczenia. Tak właśnie jest, że Chińczycy, partia KPH, tak właśnie postrzega te zmiany, które zachodzą w chińskim społeczeństwie, bo to jest akceptacja. Akceptacja pewnych zdobyczy cywilizacyjnych innych krajów. Natomiast szkoda, że tutaj ten pan nie napisał, że to jest wszystko naskórkowe. Po prostu naskórkowe. Chińczyk pozostanie konfucjanistą bez względu na to, ile, czy będzie się ubierał w garnitury od nie wiem, od jakiegoś paryskiego domu mody, czy z Ameryki z Nowojorskiego, będzie mówił wspaniałą angielszczyzną, będzie mieszkał w domu urządzonym na wzór jakiegoś tam właśnie amerykańskiego czasopisma Home, Przecież obojętne, bo on w głowie będzie Chińczykiem. On będzie myślał kategoriami chińskimi. Koniec, kropka. To jest to wszystko, co on, jak on wygląda, gdzie on mieszka, co on robi, to jest naskórkowe. W momentach ważnych on się natychmiast staje Chińczykiem. On może to wszystko zrzucić z siebie, strzepnąć jak kurz po długiej podróży i ubrać coś zupełnie innego, coś chińskiego. Koniec, kropka. Słowem, to jest, to oczywiście ta, słusznie ten pan powiedział na koniec, że kto poznał mentalność Chińczyków, dlatego oś Moskwa, Pekin, Delhi jest jednym z najśmieszniejszych pomysłów politycznych. Tak, oczywiście, tak, to się zgadza. Ja zresztą zawsze o tym mówiłem w tym właśnie kontekście. W każdym razie ja niestety zawsze w takich sytuacjach, gdy mam do czynienia z ciekawym materiałem, z ciekawymi spostrzeżeniami, no ja mógłbym mówić godzinami, ale doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że Państwa to nie interesuje, że już za długo mówię, że to przechodzi możliwości Państwa akceptacji. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.